Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pani Katarzyna Kośniewska, psycholog, psychoterapeuta.
Dzień dobry bardzo.
Prowadzi pani takie zajęcia skierowane do osób przewlekle chorych,
tak,
i ich najbliższych rodzin. Osoby przewlekle chore to, nie, to jest to samo, co osoby już nieuleczalnie chore, śmiertelnie chore?
Przewlekle osoba chora to jest osoba, która doświadcza choroby, która trwa tak naprawdę długo. Tak, a więc osoba zmaga się z nią już kilka lat. Są różne osoby chorujące, znaczy różne choroby przewlekłe. Jest choroba stwardnienia rozsianego, cukrzyca. Choroba onkologiczna też jest również chorobą przewlekłą. Depresja również jest chorobą przewlekłą. Także to nie jest tak, że osoba na pewno nie wyzdrowieje. Choroby onkologiczne, no, leczymy się po to, żeby wyzdrowieć.
Nie, ale... bo w chorobie takiej właśnie przewlekłej, no chyba nie znam się oczywiście, ale największym problemem jest to, że nie ma tej nadziei na wyjście z choroby.
Nadzieja, prawda? Jest zawsze i właśnie na tych warsztatach poruszamy słowo nadzieja, tak? My dajemy pacjentom nadzieję. Nadzieja jest to, że mogę wyzdrowieć niezależnie od tego, jak bardzo jestem chory.
A nie jest to czasami takie łudzenie nadzieją?
A czym jest nadzieja w takim razie?
Osoba, tak, która ma nowotwór.
Tak.
I jak mu jeszcze lekarze mówią, nowotwór jest nieoperowalny, czy jak on się... Czy właściwie nie ma szans na to, żeby, bo dziś medycyna nie zna lekarstwa?
To, że medycyna nie zna lekarstwa, nie znaczy, że pacjenci nie wyzdrowieją. Lekarze często podają pacjentom statystykę, dają fałszywą beznadzieję, tak? Bo skąd lekarz może wiedzieć, że pacjent nie wyzdrowieje? Są przypadki, gdzie osoby, które z punktu widzenia medycyny nie powinny już żyć, a żyją.
Mhm. A to nie jest tak, że łudzicie trochę tych ludzi może?
To też było zarzucane Karolowi Simontonowi, który stworzył ten program. On zaczął się właśnie zastanawiać nad tym, czym tak naprawdę jest nadzieja. Bo skoro on daje fałszywą nadzieję, to czym jest nadzieja? I znalazł definicję ze słownika Webstera. Nadzieja to niezależnie od tego, jak jestem chory, mogę wyzdrowieć. A więc niezależnie od znikomości prawdopodobieństwa, szansa jest zawsze. Tak? A lekarze, podając statystyki, dają pacjentowi tak naprawdę beznadzieję.
Przychodzą do was ludzie z taką świadomością, nie mam szans, a wy ich wyciągacie?
Tak, nie ma nic gorszego, kiedy lekarz mówi pacjentowi, słuchaj, zostało ci 30 dni. Jakim prawem? Mhm. Skąd lekarz może na ten temat wiedzieć, że pacjentowi zostało 30 dni? My nie mamy takiej mocy. Nawet lekarz takiej mocy nie ma.
I to im mówicie? Lekarz nie ma racji?
Nie, lekarz ma rację, tak? Ale nie w momencie, kiedy mówi pacjentowi, że pozostało mu konkretnie tyle i tyle czasu. To jest nie fair. Mhm. Tak? Ponieważ są osoby, które żyją dłużej. Tak? Statystyka zakłada, to jest tak naprawdę mediana. Tak? Połowa z nich żyje krócej, połowa z nich żyje dłużej. Według statystyki w Polsce kobieta rodzi 1,3 dziecka. Niech pan pokaże mi taką.
1,3? No okej, okay. No, z tak? tym przecinkiem jest problem.
No właśnie.
Jak to jest... Trafia do was człowiek, który jest przewlekle chory i on najczęściej jest co? Jest załamany tą swoją chorobą. I wy się za niego bierzecie, rozumiem. I mu tłumaczycie, że nie jest tak źle?
Nie, to właśnie to nie jest tak, że psycholog tłumaczy, że nie jest tak źle, bo być może dla tego pacjenta właśnie tak jest. My uczymy zdrowego myślenia, tak? Zdrowe myślenie spełnia 5 zasad, które stworzył tak naprawdę Maltzby. Przede wszystkim dążymy do tego, czy to, co pacjent myśli, jest oparte na faktach, tak? Czy to, co pacjent myśli, pozwala mu osiągnąć bliższe lub dalsze cele? Czy pozwala mu się czuć tak, jak chce się czuć, tak? Na tym się skupiamy, na poprawie jakości. Też się zastanawiamy zawsze nad tym, nie jak długo będę żyć, tylko w jaki sposób będę żyć, a więc usuwamy to słowo długo.
Bo ludzie się załamują, dowiadują się, że choroba i właściwie przestaje ich cokolwiek interesować.
Tak, i my dążymy do tego, żeby poprawić ich jakość życia, tak? Żeby lepiej radzili sobie ze skutkami choroby, żeby więcej korzystali z życia, żeby nie rezygnowali z zabawy. Po pierwsze, to jest to, co robią pacjenci, rezygnują z zabawy. Też znajomi nas często do tego namawiają. Jak ty możesz się bawić, skoro ty jesteś tak ciężko chory?
No, ale to jest też kwestia do tego takiego kodu kulturowego. Choroba, krzyż...
I my od tego próbujemy właśnie odejść, żeby pacjenci korzystali z życia tak samo jak korzystali, ale nawet bardziej jak dotychczas korzystali z tego życia.
A nie wchodzicie w konflikt na przykład z przekonaniami religijnymi człowieka?
Nie, ponieważ tutaj akurat to nie spełnia pierwszej zasady zdrowego myślenia, jest oparte na faktach, ponieważ to nie jest udowodnione, tak? My zachęcamy do tego, żeby pacjenci wierzyli. można wierzyć w różne rzeczy. Nie tylko trzeba wierzyć w Boga, tak? Można wierzyć w ludzi, w tradycje.
Okej, ale ktoś jest 90% społeczeństwa, no powiedzmy 80%, katolikami z przekonania. Tak?
I to bardzo dobrze, że oni wierzą.
Cierpienie jest utożsamiane z krzyżem, że go trzeba przyjąć, że trzeba cierpieć. A wy mówicie, że nie trzeba, trzeba się bawić?
Pytanie, czy każdy z nas chce cierpieć, tak? I myślę, że osoby chorujące przewlekle już wystarczająco cierpią. I po co mają dokładać sobie tego cierpienia jeszcze dodatkowo? Tak, my też zachęcamy pacjentów, żeby oni oczywiście nie rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, tak? Ale też staramy się, żeby zadbali o siebie, o swój stan zdrowia psychicznego, po to, żeby wspomagać swój proces zdrowienia, bo każdy z nas ma taką siłę, żeby wpłynąć na swój proces zdrowienia. Tak samo Jezus mówił, że to wiara cię uzdrowiła. On nie przypisywał tego sobie.
Mm-hmm. Poza tym, że opiekujecie się, czy zajmujecie się, czy prowadzicie te zajęcia dla osób chorych, kierujecie tę ofertę także do rodzin najbliższych.
Tak.
To jest kolejna grupa, którą ta choroba bardzo mocno dotyka.
Tak. Nierzadko to właśnie rodzina sobie z sytuacją choroby gorzej radzi, tak? Też namawiamy właśnie osoby bliskie, żeby uczestniczyły w tych warsztatach, ponieważ te osoby wspierające często są gdzieś pomijane, często się o nich zapomina. Nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo potrzebują te osoby energii i siły, ale też odwagi, by móc efektywnie wspierać osobę chorą.
Osoba chora, jak pojawia się w domu taka choroba, no to rzeczywiście wpływa to na całą rodzinę, bo trzeba nie tylko się opiekować, ale i znosić ten ciężki stan psychiczny.
Nie tyle, co ciężki stan psychiczny, tylko należy tutaj pamiętać, że osoby chorujące przewlekle doświadczają różnych emocji, które też często sami nie rozumieją. W związku z powyższym tutaj ważne jest, żeby poprawić jakość tej komunikacji między osobą bliską, a ich rodziną. Stąd też zapraszamy chociażby jedną osobę, która mogłaby z taką osobą chorą przyjść.
Hasło jakość komunikacji w praktyce co to jest? Nie rozmawiają ze sobą?
W jaki sposób rozmawia się na trudne i niełatwe pytania, chociażby na temat śmierci i umierania? To jest temat jeszcze w dzisiejszych czasach tematem tabu.
Czy mówić,
boimy
czy nie
się
mówić?
Bo z doświadczenia nas śmierć nie dotyczy, tak?
I chorebu śmiertelnie człowiekowi nie mówi się, że jest śmiertelnie chory.
A pacjenci często sobie zdają z tego sprawę. Kubler-Ross prowadziła badania na ten temat, która udowodniła, że pacjenci, którzy gdzieś tam nie są poinformowani przez lekarzy, że są śmiertelnie chorzy, czyli faktycznie ta terminalność już jest niedaleko, często zdawali sobie z tego sprawę. Tylko nie chcieli rozmawiać z osobami bliskimi, bo nie chcieli ich martwić, a osoby bliskie nie wiedziały, w jaki sposób porozmawiać z osobą chorą. I tak ta komunikacja przebiegała. My obalamy to.
Te zajęcia już się rozpoczęły.
Tak.
I jakim powodzeniem się cieszą?
Bardzo dużym. To, że były osoby, które cierpią na różne schorzenia, jest tym przykładem, że faktycznie takie warsztaty są potrzebne. Tak naprawdę lista obecności zmieniała się z dnia na dzień. Ludzie dzwonili, zapisywali się, przekładali właśnie z powodu stanu zdrowia, ale to świadczy o tym, że zainteresowanie było spore nimi.
To są zajęcia indywidualne, czy zajęcia jakieś grupowe?
To są zajęcia prowadzone w formie warsztatowej.
Czyli grupa ludzi siedzi,
oczywiście,
rozmawia i
tak,
gdzieś tam z nimi pracujecie.
Tak.
A kolejne edycje?
Kolejna edycja jest teraz już mają 10-11 maj, potem będzie w czerwcu i we wrześniu.
Jak można, czy można się jeszcze zapisywać? Ma pani jeszcze wolne miejsca?
Tak, są jeszcze wolne miejsca na maj, jeszcze na czerwiec i na wrzesień. Wiadomo, że na ten maj już jest trochę osób zapisanych. Można znaleźć to na mojej stronie internetowej
www.psycholog-kośniewska.pl www.psycholog-kośniewska.pl.
Tak.
I jeszcze na koniec ważna rzecz, bo te zajęcia są finansowane przez samorząd.
Tak, przez miasto Leszno. Całkowicie pokrywa miasto Leszno te warsztaty.
Także państwo chętni nie muszą jakichkolwiek opłat wnosić.
Nie wnoszą żadnych opłat. My dążymy do tego, żeby takie warsztaty właśnie były pokrywane, czy właśnie z Urzędu Miasta. Szukamy też sponsorów, rozmawiamy z takimi osobami, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak tak naprawdę jest trudno taką bezpłatną pomoc uzyskać w naszym kraju, tak? Nie każdy ma taką możliwość i my staramy się jak najwięcej w różnych miastach, w częściach Polski różnych tak naprawdę zorganizować takie warsztaty, by każdy mógł skorzystać.
I już na koniec jednym zdaniem, to jest tylko dla mieszkańców Leszna, czy ludzie spoza Leszna też mogą?
Tylko i wyłącznie dla mieszkańców miasta Leszna.
Ponieważ samorząd płaci.
Oczywiście,
tak, że tak. Więc zachęcamy państwa do udziału w tych zajęciach. Pani Katarzyna Kośniewska, psycholog, psychoterapeuta, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.